Wyobraź sobie, że siedzisz na krześle, gdzie ręce i nogi masz przypięte i nie możesz się ruszyć. A wokół lata mucha. Słyszysz jej brzęczenie, siada ci na policzek, ale nic nie możesz z tym zrobić. Brzmi przerażająco, co nie? To wyobraź sobie, że osoby z ADHD mają tysiące takich much. Te muchy to nic innego jak myśli, które nieustannie kłębią się, gadają i coś tam każą robić. Ale te tysiące myśli łączą się w jedną wielką barierę mentalną i mówią stop, za dużo cię to kosztuje, poczekaj, kiedyś to zrobisz. Dlatego na początku uważnie wsłuchaj się w dialog Dominiki Czachor, ADHD po mojemu na Instagramie. Jest ona psycholożką i ekspertką od ADHD. A ja nazywam się Weronika Głodnicka, Grażyna, psychotrenerka personalna, psychodietetyczka, no i już prawie psycholożka. Zapraszamy razem z Dominiką do wysłuchania tego podcastu.
No i wiadomo, no, szkoła, firma, e-book, z którym już jestem spóźniona na miesiąc.
O, ciekawe czemu.
No, co myślę, czemu, nie? A wiesz, to jest najgorsze, że jakby zaczęłam go pisać, mamy na przykład pierwszy rozdział, ludzie tam fajnie oceniają i jakby ja mam tą całą wiedzę w głowie, więc to nie jest tak, że ja bym się tu musiała jakoś bardzo, powiedzmy, spuszczać, że muszę tego szukać, wiesz, w jakichś książkach, w artykułach i tak dalej.
Okej.
Tylko wiesz, muszę usiąść i napisać to, co mam w głowie.
Co jest największym wyzwaniem, takim właśnie, żeby usiąść i napisać to, co jest w głowie?
No właśnie, usiąść i napisać.
Usiąść i napisać. No, to jest ciekawe, to mnie zafascynowałaś, także fajny temat. Może sobie zaczniemy od tego, usiąść i napisać. Myślisz, że... A czemu to tak?
No dobre pytanie. No patrząc tak z ADHD-owego punktu widzenia, to może po prostu jest w tym jakiś taki za mały challenge, albo za mały poziom, wiesz, takiej dopaminy bazowej, nie? Żeby tutaj usiąść, tak, i to dokończyć, bo tu już niby wszystko jest zaczęte, obrobione, tak, jakby ludzie załatwieni do składu graficznego, do obróbki tekstu. No i właśnie, trzeba usiąść i napisać, nie? Czyli takie kończenie zadań, które gdzieś tam jednak wymaga trochę takiej detaliczności. I jakby wiem, że pewnie będę się przy tym całkiem nieźle bawić, a jednak wiesz, pojawia się ta dysfunkcja wykonawcza, nie? Czyli wiesz, co musisz zrobić, żeby coś zrobić, powtarzasz sobie nawet gdzieś tam w głowie kroki i nagle pojawia się ta niewidzialna bariera, tak? Pomiędzy myślą a zrobieniem.
To jest bardzo ciekawe, bo ja mam trochę inaczej. Właśnie i to myślę, że będą różne wymiary od tego, o czym będziemy rozmawiać. I tak sobie nawet zastanawiam, że jako dwie osoby z neuroatypowością, dobrze powiedziałam, jakbym
tak.
się gdzieś pomyliła, to powiedz, nie?
Dobra,
Zwróćmy
dobra.
uwagę. To jakby tak czuję, że byśmy chciały wszystko od razu i tak w sumie to zaczęłyśmy od dupy strony, bo ja powinnam ciebie w ogóle przedstawić, z kim rozmawiam, nie? To zaczęłyśmy w sumie, a dobra, bo piszę e-booka i wszystko wiem, ale nie robię, nie? Prokrastynacja. Także tak po prostu ma być. Tak ma być, zacząć się ten podcast właśnie od prokrastynacji, ale ja jeszcze chciałabym ciebie przedstawić. Dominika, ADHD po mojemu, wspaniała dziewczyna, którą widzę drugi raz na żywo w sumie, bo się, raczej na żywo to się nie widzimy, tylko online, ale także możemy ze sobą porozmawiać, wymienić się doświadczeniami. Dziewczyna ma niesamowitą wiedzę, a rozwija się w nurcie, możesz mi przypomnieć?
Eriksonowskim.
Eriksonowskim, jest psychologiem, zajmuje się ADHD
i spektrum autyzmu, chociaż z większym naciskiem jest to jednak w kierunku ADHD.
Okej. No, myślę, że temat na topie, żebym tak powiedziała.
No, wiadomo, że jest moda.
Okej, czyli zaczęliśmy temat, w sumie możemy już go kontynuować, czyli tak, skoczyliśmy z jednego na drugi, normalne, jakby można powiedzieć. to wróćmy do tamtego. Już w sumie jak zaczęliśmy o prokrastynacji, to może powiemy, co to prokrastynacja, albo może ktoś nie wie, tak pokrótce nawet.
No właśnie, teraz ta prokrastynacja to jest, no, można powiedzieć w skrócie, tak, po ludzku, że takie odkładanie na później. Ona też ma swoje różne jakby podłoże, tak? Czyli z jednej strony będzie to jakieś takie podłoże lękowe, że boję się coś zawalić, może mieć takie podłoże perfekcjonistyczne, że ja chcę, żeby to było idealnie, a tu jeszcze nie ma
O.
tych wszystkich odpowiednich warunków, tak,
O,
żeby tu
tak.
można było usiąść.
Aha.
Wiesz, ciśnienie atmosferyczne, poziom energii,
Oho.
koniunkcja Marsa z Saturnem, tak, i lek wietrzyk i słońce, no bo to inaczej jakby nie wyjdzie, tak.
Tak.
No, inna sprawa, że no właśnie, to się tak później nawarstwia wszystko. Więc jakby tworzy się już cała taka pętla. No i teraz pytanie brzmi, kiedy to jest prokrastynacja, a kiedy to jest dysfunkcja wykonawcza?
O.
No właśnie, bo dużo
Kiedy?
osób jakby myli te dwa pojęcia. Czyli jedno możemy potraktować jako odkładanie na później lękowe, a drugie możemy porównać bardziej właśnie do tego, od czego zaczęłyśmy.
Czekaj, czekaj.
Czyli
No, no.
wiem, co chcę zrobić. Wiem, jakie są do tego kroki, etapy, powtarzam to sobie w głowie, ale pojawia się ta niewidzialna bariera pomiędzy myślą a czynem.
To jest prokrastynacja?
To jest dysfunkcja wykonawcza.
O, widzisz, to ja już ten. Czyli wiem, co chcę zrobić, mam warunki, ale tego nie robię.
Tak, i się frustruję, że tego nie robię.
I się
Czyli
wkurzam.
jakby. Nie jest to połączone z tą myślą, że dobra, zrobię to później, nie?
Okej.
Albo przesunę to, bo mam jeszcze czas.
Okay. Okej. Okay.
Nie? Czyli to jest bardziej takie tu i teraz, że wiem, że chcę, tak,
Aha.
ale to chcę nie następuje fizycznie.
Okej,
Więc ty
okay, a
się frustrujesz, bo wiesz, że chcesz i nie do końca wiesz, dlaczego nie możesz.
chcesz, ale nie możesz, żeby mi się chciało tak, jak mi się nie chce. O, to dobry cytat by tu był.
No właśnie, tylko czy ci się nie chce, czy ci się chce, ale nie możesz zrobić.
Okej, okay, no dobra, no to czyli nie pasuje. A może ten cytat by pasował, żeby mi się nie chciało tak, jak mi się nie chce, do prokrastynacji? Czy prokrastynacja jest jakby innym stwierdzeniem? Bo ja nawet sama tego nie wiedziałam.
Wiesz co, myślę, że można by było tutaj jakoś podpiąć tą prokrastynację. No bo też jakby lęk może się objawiać w różnych, powiedzmy, doświadczeniach fizycznych, nie? Czyli tak zwana psychosomatyka, miejsce, w którym psychika łączy się z ciałem. I ten lęk to nie zawsze jest to, co my sobie wyobrażamy, czyli że uciekamy się, kulimy, bije nam serce, tak? Trzęsą nam się ręce, oblewa nas zimny pot. No
Okej.
wtedy już mówimy, powiedzmy, o jakimś ataku paniki.
Tak.
Tak, czy takiej nasilonej reakcji lękowej. Natomiast ona wcale nie musi się tak w taki oczywisty sposób wyrażać. Ona czasami będzie się wyrażać na przykład bólami brzucha, czy właśnie jakąś taką, powiedzmy, ala jelitówką przed ważnymi egzaminami. A czasami będzie tak, że z sytuacją stresową świetnie sobie poradzimy, minie jakiś czas. Odpoczywamy sobie już zadowolone, że kurczę, no była taka sytuacja, znalazłyśmy wyjście, poradziłyśmy sobie, tak, tu powinna być duma. I w tym momencie, kiedy odpoczywamy i jest bezpiecznie, to nagle nachodzi nas takie odczucie. Kurczę, za chwilę coś się stanie. I wiesz, powstaje
Ja
takie
myślałam, że
zdjęcie w
naprawdę coś
tyle.
się stanie, nie? Bo tak spojrzałaś, może coś się wydarzy, nie? Naprawdę.
No, bo to tak wygląda, nie? Że
Okej.
siedzisz sobie spokojnie, czylujesz i nagle to przechodzi. I
I to
myślisz tak,
wtedy.
a może o czymś zapomniałam? A może coś mi umknęło? A może faktycznie za chwilę coś się wydarzy, bo w sumie to jest zbyt spokojnie i to tak spokojnie być nie może, bo to już jest podejrzane.
Czyli
Tak,
to jest
czyli
taki
jakby
lęk.
tak, czyli ten lęk wtedy wychodzi w takiej formie tak zwanych lęków falowych, wolno płynących, czyli mam uczucie, ale ono nie jest określone w stosunku do konkretnej rzeczy. Czyli to jest właśnie takie bardziej uczucie takiego napięcia w ciele i takiego przeczucia, że coś się może zaraz tutaj wydarzyć i posypać. No i to na przykład odróżnia te lęki od fobii. No bo fobia też ma podłoże lękowe, ale w fobii mówimy o konkretnej fobii w stosunku do, powiedzmy, obiektu. Tak? Czyli agorafobia, lęk przed otwartą przestrzenią.
Tak.
Arachnofobia, lęk przed pająkami.
Tak.
I
Tak.
Wtedy jakby wiemy konkretnie, czego się boimy. A w tym lęku takim uogólnionym, no właśnie nie wiadomo. To jest takie bardziej, że oczekujemy, niż wiemy, czego oczekujemy.
Czyli serce mi napitala, można powiedzieć, poce się, czuję taki niepokój i nie wiem, dlaczego to czuję. I to jest prokrastynacja?
Znaczy nie, no czekaj, bo to jest lęk.
Dobra, okej, okay. Myślałam, że lęk wiąże, że prokrastynacja i lęk, to że objawem prokrastynacji jest lęk.
Bardziej prokrastynacja jest objawem lęku.
Okej. Okay.
Nie? Czyli jakby lęk to jest ta bazowa forma, z której bierze się wszystko inne. Nie? Czyli z lęku bierze się fobia, z lęku biorą się lęki uogólnione i jakby konsekwencją lęku bywa prokrastynacja. Tak? I teraz przechodzimy do psychosomatyzacji, czyli właśnie te bóle brzucha przed ważnymi wydarzeniami. Może to być w ogóle uczucie takiego nieadekwatnego zmęczenia, kiedy na przykład przez dłuższy czas jesteśmy w jakiejś stresowej sytuacji i nie do końca jakby sobie to uświadamiamy, albo nie chcemy sobie tego uświadamiać z różnych przyczyn, tak, to wtedy ten lęk próbuje nas zatrzymać w miejscu poprzez uczucie zmęczenia.
Czyli nas niby chce chronić.
No, taka jest jego pierwotna ewolucyjna rola, nie?
No, no właśnie. A
Czyli
czyli
sztandarowy przykład, tak? Idziesz chodnikiem, zamyślona, i nagle do którejś bramki podbiega pies i zaczyna ujadać. Tak? I masz ten ułamek sekundy, że już chcesz odskoczyć, tak? Spinasz się, tętno skacze, no bo to jest reakcja lękowa, która ma cię uchronić.
Tak, no, no dokładnie. Gdyby nie to, to byśmy nie przeżyli, by nie było Dominiki, Grażyny i innych fajnych ludzi, nie?
No, na przykład. No i teraz tak, masz to ADHD, bo w sumie taki jest temat naszego podcastu.
A, no tak, właśnie, a my już o lęku, nie? My już zaraz będziemy mówić o tym, jak było na wakacjach i jak ten lęk tam...
No właśnie, no i stereotypowy, powiedzmy, obraz ADHD-owca, tak, czyli jest odważny, jest taki hej do przodu, bywa agresywny, jest krzyczący, rozdarty, tak, i bardzo ruchliwy, więc jakoś byśmy go nie kojarzyli z lękiem. Natomiast jeżeli ktoś właśnie ma taki, powiedzmy, podtyp bardziej z zaburzeniami koncentracji uwagi, no to taka osoba, powiedzmy, bardziej charakteryzuje się odpływaniem, czy właśnie umykaniem jakichś szczegółów, zapominaniem o jakichś zadaniach, które, powiedzmy, nie wiążą się z taką dodatkową stymulacją, czyli nie są dla nas interesujące, albo uznajemy za takie bez sensu. No więc dobra, zostały zadane przez nauczyciela, ale gdzieś tam wyparowują z głowy, tak?
Tak.
I w takiej sytuacji często ten lęk wytwarza się wtórnie też po to, żeby nas jakby częściowo chronić.
Tak.
Czyli żeby nam
Tak.
przypominać o tym, o czym możemy zapomnieć.
Dlatego ja wszystko zapisuję i potem mam tyle rzeczy do zrobienia i potem to go nie robię wszystkiego i potem zapisuję na następny dzień i czasami coś mi nie umknie i zawsze, zawsze Agata jest na mnie zła, że czegoś zapomnę, nie posprzątam, ale tak jak mówisz, to jest dla mnie po prostu gdzieś tam mniej ważne. No nie jestem w stanie wszystkiego, bo tutaj w głowie jest pełno rzeczy, które trzeba... Jest taki strach, że... Taki strach, czyli lęk, w sumie można powiedzieć, a że zapomnę czegoś ważnego, nie? Mam, i to na przykład mi bardzo silnie towarzyszy, że ja zapomnę czegoś zrobić, co obiecałam, co się zdeklarowałam, że komuś zrobię. I w ogóle moi rodzice, to oni w ogóle tak silnie mnie kształtowali i oni w sumie wyrobili we mnie taki mechanizm, tak można powiedzieć, w procesie wychowawczym całym, że ja jestem, tak, ja jestem mocno zlękniona. Po prostu, bo nie robiłam wielu rzeczy, zapominałam, a tu to, a tu w szkole to, a tu znowu to, a tu znowu ty jesteś taka roztrzepana, siaka, owaka i tak mnie ten, tak mówili mi.
Właśnie, i teraz tak. Na początku ten lęk miał pomagać,
Tak.
czyli przypominać o tym, że o czymś mogłaś zapomnieć, ale z czasem zaczął się tak nawarstwiać, że właściwie zaczął bardziej przeszkadzać niż pomagać.
No cholerka, strasznie. Bo nie chciało mi dać spać.
No właśnie. I tutaj jeszcze idziemy do kolejnej rzeczy. Czyli taki mit, że ADHD znika, tak? Z ADHD się wyrasta. Wiesz, skończysz 18 rok życia i magicznie nie ma zaburzenia.
Tak myślano kiedyś, co? Chyba to się teraz zmienia.
Tak, to się zmienia. Teraz mówi się o tym, że to nie jest tak, że te objawy znikają. One stają się mniej widoczne. Natomiast one często stają się mniej widoczne, ponieważ te objawy zewnętrzne w postaci nadpobudliwości psychoruchowej, one przechodzą w internalizację do objawu wewnętrznego. Czyli to jest proces, kiedy objaw zewnętrzny przechodzi do objawu wewnętrznego i na końcu przejawia się albo właśnie w postaci nadmiernego napięcia w ciele, natłoku myśli, tego, że jest ich dużo. Bo to jest też częsty objaw właśnie zgłaszany, szczególnie jak gdzieś tam przez, powiedzmy, bardziej kobiety. Czyli, że tak, była mała marzycielka, która nikomu w sumie nie przeszkadzała, no trochę była rozszczepana. Było to tak zrzucane na karb tak, tego, że jest dziewczynką, marzycielką. No, zdarza się, tak? Czasem się wyłączy, o czymś tam sobie zapomni. No ale de facto nie jest to szkodliwe, powiedzmy, dla prowadzenia lekcji w szkole. No właśnie, i później te różne objawy zaczynają przechodzić do tych procesów psychicznych, które zaczynają ją obciążać. No ale to wciąż jakby nie jest widoczne na zewnątrz.
Okej, tak.
Tak? A te procesy związane z zapominalstwem, no często jest tak, że w toku życia większość kobiet jednak wypracowuje sobie pewne schematy, które pozwalają też to ukryć, bo my jesteśmy w tym absolutnie świetne. Tak? Czyli wszelkiego rodzaju notatniczki, kalendarzyki, przypomnienia w telefonie, notatniki. No i jakoś to działa. Wiesz, jakoś to działa, tylko pytanie brzmi, jakim kosztem to działa?
No i to te notatniczki, te różne kalendarzyki, takie rzeczy, to często prowadzą po prostu dziewczyny, które nawet nie wiedzą, że mają ADHD, czy potem jak mają ADHD, to też to prowadzą, czy trochę to się zmienia, jakby właśnie, kurczę, tak już się zastanawiam a propos tej samej, no załóżmy, skupmy się na tych dziewczynach, kobietach, nie, jak one dostają diagnozę ADHD. Nie? To wtedy. No właśnie, czy to jest dobre? Bo ja znam ludzi, którzy na przykład. Ludzi, tak? I chłopów, i kobiety, którzy nie chcą się diagnozować, bo mówią: A co mi to da? Ja już z tym żyję, umiem z tym żyć. I tak się zastanawiam, czy ta diagnoza jest zawsze potrzebna? Jak ty sądzisz?
To jest temat rzeka, bo to jest jakby, wiadomo, indywidualna decyzja każdej osoby, czy chce podchodzić do tego procesu, czy nie chce podchodzić do tego procesu. To, co by przemawiało tutaj na korzyść tego, żeby się jednak diagnozować, to jest na pewno to, że jeżeli kiedyś ten ich system radzenia sobie wykolei się, to często u ADHD-owców dobierane są trochę inne leki przeciwdepresyjne, dlatego że ich depresja będzie się często brała z innego powodu niż u przeciętnej osoby. Opcjonalnie, że będzie zaburzony inny proces neuroprzekaźnikowy niż u przeciętnej osoby, no bo wiemy, że tu jest ten bazowy problem z dopaminą i z noradrenaliną. A jeżeli chodzi o leki przeciwdepresyjne, to najczęściej jednak celujemy tutaj w serotoninę.
Weseraje.
Tak. No,
Okej.
wiadomo, że ten profil też zależy troszeczkę od objawów depresyjnych. Natomiast chodzi tutaj o to, że docelowe, powiedzmy, źródło, do którego wtórnie wytworzyło się zaburzenia depresyjne czy lękowe, jest trochę inne. Nie, ono jest jakby czysto biologiczne. Więc pod tym względem takiej, powiedzmy, przyszłej skuteczności leczenia, warto ten proces przejść.
Żeby być świadomym tego, że jak coś się wykrzaczy nam w życiu, coś tam się wydarzy, jakieś traumatyczne wydarzenie, albo, bo to nie wiadomo zawsze, nie? Czy to, bo to geny, czy tam środowisko, czy tam cały czas jest spór o to, ale załóżmy, coś tam się wykrzacza, nie? I to dobrze wtedy jest wiedzieć też, co może być jakby podstawą tego, co się też wykrzacza w jakimś stopniu, bo słyszałam takie badania, raczej czytałam, bo i czytałam, że osoby z właśnie głęboką depresją, taką depresją, która jest już nawet nie leczona lekami pierwszego rzutu, tylko tego drugiego rzutu. Ja tam nie mam wiedzy na ten temat, jakby co o tych lekach, ale z tego, co czytałam, to właśnie 14%, to były badania prowadzone przez 20 lat, że 14% tych kobiet miało objawy ADHD, nie? Tylko że nie wiedziało o tym i dopiero te badania, kiedy robili im testy, okazało się, że no, mają niezdiagnozowane ADHD, także często depresja czy stany lękowe są właśnie następstwem tej neuroatypowości, nie?
Tak, a może nawet nie tyle samej neurotypowości, co konieczności dostosowania się jakby do wymagań społeczeństwa, które niekoniecznie są dostosowane do tego neurotypu. Nie są do końca z nim zgodne. Ponieważ jeżeli rozmawiamy o neuroróżnorodności, to tutaj mamy dużo powiązanych zjawisk, takich jak na przykład przesunięty rytm dobowy. Czyli te szczytowe godziny wydzielania melatoniny i kortyzolu, które warunkują u ludzi zapadanie w głęboki sen i poranne wybudzenie się, są przesunięte. Czyli tak,
Znam.
u przeciętnej osoby najwyższy poziom melatoniny jest o drugiej w nocy i kortyzol zaczyna się wydzielać powiedzmy gdzieś koło piątej, żeby nas już powoli wybudzać. Natomiast jeżeli u ADHD-owca jest to średnio przesunięte w ten sposób, że najwyższy poziom melatoniny jest o czwartej rano, to znaczy, że ten kortyzol też zacznie się wydzielać 3 godziny później, czyli koło siódmej. Tak, i robi się problem, bo mamy 2 godziny przesunięcia jednego, powiedzmy, neurotypu względem drugiego w kwestii godziny, kiedy on się faktycznie może obudzić i rozbudzić.
Grażyno, Dominiko, to mi pokazuje, to mi dużo pokazuje, wiesz, bo ja ogólnie chodzę wcześniej spać, bo już, to znaczy ja czuję się zmęczona po całym dniu jakby działań. Ale ja ewidentnie mam najgrubszy sen z rana, nie? I ja nigdy nie pracowałam, znaczy ja pracowałam z rana, ale jak pracowałam z rana, to ja bardzo silnie się stresowałam tym, że muszę wstać, stąd też wyszła moja bezsenność i teraz jakby zaczęłam bardziej siebie słuchać i zaczynam pracować od godziny 8 albo 9 nawet. I ja się czuję bezpiecznie. Po prostu czuję się bezpieczniej, ale dla mnie było to takie, ej, dlaczego on potrafi wstać o godzinie 5 rano, nie wiem, zrobić trening? Tak się katowałam, tak się biczowałam, że tyle dnia marnujesz, a ty śpisz i nie możesz tak wstać, ale kurczę, no, albo będę żyła cały czas w lęku, w stresie, no bo naprawdę to było na olbrzymią skalę, można powiedzieć, to trwało długo. Albo zacznę żyć w zgodzie ze sobą i trochę zmienię ten rytm dobowy, nie? Akurat moja praca umożliwia mi to, ale no, są kobiety, które pracują różnie, czy mężczyźni, nie? I to, tak jak mówisz, społeczeństwo nie jest gotowe na to, żeby zaakceptować ten rytm, tak, dobowy.
Znaczy tak, to też nie jest tak, że nie jesteśmy w stanie wstać wcześniej, bo jesteśmy w stanie, tylko właśnie pytanie brzmi, jakim kosztem to się odbywa?
Tak.
Bo najczęściej odbędzie się to takim kosztem i często o tym słyszę na diagnostyce, że no, uchodzą dziewczyny do pracy powiedzmy na siódmą, ósmą, dziewiątą. Natomiast nie zmienia to faktu, że przed godziną dziesiątą one wiedzą, że nie zrobią często nic sensownego czy produktywnego. I one same jeszcze opisują, że to jest taka właśnie albo mgła mózgowa, albo właśnie takie, że mimo tego, że one się ciałem obudziły, coś zrobiły i się przetransportowały do tej pracy, to jeszcze nie znaczy, że ich mózg się już obudził. Nie? I to niestety no, ma później swoje pokłosie, tak? Bo musimy wydatkować taką ekstra energię, żeby osiągnąć to w stanie przetransportowanie się i rozpoczęcie pracy.
No dobra, Dominiko, ale powiedz mi, tak się zastanawiam. Ogólnie ostatnio nam powiedzieli na osobowości na studiach, że nie ma czegoś takiego jak w ogóle skowronek czy sowa. Jakby to jest nasze jakieś wyuczone mechanizmy. Czy osoba z ADHD może być bardziej efektywna tak czy siak w tych godzinach porannych? Załóżmy, nie mówię tu o godzinie 6, tylko na przykład tutaj 8, 9, 10, tak jak sobie spokojnie wstanie, czy nie, totalnie tylko wieczorami jest aktywna?
To zależy od osoby, więc to też jest zmienne. Natomiast powiedziałabym, że przynajmniej z mojego doświadczenia, czy też gdzieś z tych jednak badań naukowych, no bo to są też potwierdzone rzeczy oczywiście, nie wynika, że jednak 80 do 90% osób zgłasza, że ewidentnie lepiej pracują czy się uczą po południu i wieczorem. Oczywiście łączy się to też z innymi rzeczami, tak? Czyli u jednej osoby to faktycznie będzie rytm biologiczny i te osoby opisują tutaj, że wręcz czują, jakby w nie wstąpiło drugie życie, taki właśnie dodatkowy pik energii, żeby tu podziałać. Natomiast inne osoby opisują, że mimo tego, że już są trochę zmęczone, to jednak warunki, które wtedy następują, czyli jest mniej bodźców, domownicy się wyciszają, idą spać, więc nic się nie dzieje. Na zewnątrz robi się ciemno, a jak oni pracują przy biurku, to często zapalają sobie nad tym biurkiem tylko lampkę, żeby już tylko jakby na tej przestrzeni się skupić. I wtedy mówimy o też tworzeniu sobie takich warunków sprzyjających tej pracy.
Dobra. A tak sobie miele sobie w mózgu, ale dobra, tak już nie będę sobie tak mielić, bo by to trwało i trwało. Czyli rytm dobowy jest coś, co biologicznie jest już uwarunkowane, tak? Często w ludziach, którzy mają ADHD, z tego taka konkluzja. I żeby w sumie, jak nas słuchacie, dziewczyny, to pozwólcie sobie na to. Jakby czasami jest trudno, ale bo praca, ale jeżeli możecie, to może uda się też to pozmienić, żeby wam było łatwiej, bo wiecie, że po prostu tak już jest i tak w tą stronę może uda się wstawać później, jeżeli tak czujecie, nie? Że gdzieś jest z tym wyzwanie.
No, opcjonalnie, jeżeli można sobie na przykład na to pozwolić, to faktycznie rano dać sobie więcej czasu na to rozkręcenie, nawet jak już trzeba się pojawić w tej pracy, czy przeznaczyć ten czas na takie prace, które powiedzmy nie są bardzo angażujące. Natomiast tą resztę zadań zostawić sobie gdzieś na taki okres około południa i później robić troszeczkę taki konkurs samej ze sobą. Nie, żeby usiąść sobie wtedy efektywnie jakimiś setami czasowymi i tą pracę sobie wtedy dokończyć efektywnie, no już bez tej takiej porannej frustracji, że chciałabym, albo inni mogą, a ja nie mogę.
A tak właśnie chciałam coś powiedzieć i no niestety uleciało gdzieś tam sobie w powietrze ta moja myśl.
Może jeszcze wróci. Natomiast, jeżeli w ogóle rozmawiamy o ADHD, to rozmawiamy o nim też z różnych poziomów. Czyli możemy o nim rozmawiać z poziomu zaburzenia i kryteriów diagnostycznych. Możemy o nim rozmawiać właśnie w kontekście neuroróżnorodności, którą już wspomniałaś. Ale możemy też rozmawiać w kontekście ewolucyjnym. No bo zakładając, to jest powiedzmy gdzieś tam najnowsza koncepcja, są pewne badania, które popierają to, że faktycznie może tak być. Natomiast to jest jakby jeszcze w fazie rozwoju, czyli wychodząc z założenia, że ewolucja dąży do eliminacji zbędnych genów, które nie są nam potrzebne do przetrwania. I biorąc pod uwagę, że ilość osób znajdujących się w spektrum neuroróżnorodności to jednak jest około 20% całej populacji.
20%, ale to jest ADHD czy ogólnie?
No, liczymy jakby ADHD około 10%, tak? Plus spektrum autyzmu, dysleksja i tutaj inne powiązane neuroróżnorodności. No to jakby to zrzucić na spokojnie można mówić o 20%. No ale jeżeli coś zajmuje 20% naszego genotypu, no to znaczy, że to po coś jest. I teraz jak osadzimy to w krzywej Gaussa, czyli w tym takim dzwonie.
Rozkład normalny, ja to wiem, już to jest rozkład normalny.
Tak, to tutaj powiedzmy wpiszemy sobie ADHD-owców jako osoby z bardzo rozproszoną uwagą. Tutaj mamy średnią populacyjną, a to na przykład będą osoby w spektrum autyzmu, które mają tą uwagę bardziej skoncentrowaną do wewnątrz.
Czyli ADHD i autyzm to są dwa różne bieguny?
No, można by było przyjąć, że pod względem koncentracji uwagi można zaobserwować taką zależność. To jest model teoretyczny i jakby w tej sferze to zostawmy, tak? No właśnie, ale teraz pytanie brzmi, skoro jest to 20%, można to wpisać w tą krzywą, to jaką to ma funkcję? No i tutaj na przykład Tom Hartmann, obserwując gdzieś tam swoje dzieci, jakby w ogóle pracując w placówkach wychowawczych, wysnuł taką teorię o tak zwanym mózgu łowcy. Czyli to ADHD, co prawda, jest no, z taką rozproszoną uwagą na zewnątrz. Jak ta uwaga jest rozproszona, no to ten nasz mózg tak, no właściwie ani nie pracuje, ani nie śpi. Jest w takim trybie domyślnym, powiedzmy. A jednocześnie, jeżeli pojawi się jakieś zagrożenie lub coś interesującego, to nagle ta uwaga bardzo mocno się zawęża i fokusuje. Jesteśmy w stanie przeznaczyć bardzo dużo energii i bardzo dużo naszych procesów koncentracyjnych na to, żeby się sfokusować właśnie albo na poradzeniu sobie z zagrożeniem, albo na zajęciu się nową, ciekawą rzeczą, typu hobby, wiadomo. Tak?
Tak,
Więc ma to sens.
ma to sens.
Tak? I kiedy ludzie mieszkali jeszcze, powiedzmy, w plemionach i hodowali sobie bydło, czy nawet jak tego bydła nie hodowali, to ktoś tego bydła musiał pilnować, no bo nie było elektrycznych pastuchów i kamer, tak jak mamy dzisiaj.
No nie
I
było, nie było.
wtedy taki ADHD-owiec, który przez długi czas, czy długi okres doby mógł być w czasie czuwania, szczególnie w tym okresie, kiedy reszta ludzi śpi najgłębiej, no to w sumie była świetna osoba do pilnowania. Tak? Bo ani się nie zmęczył za bardzo, bo tam za dużo umysłowo, powiedzmy, nie pracował, nie musiał się na niczym skupiać. Ta jego uwaga była rozproszona, ale przykuwało ją wszelkie zmiany i niebezpieczeństwa potencjalne.
Czyli to jest taka, można powiedzieć, osoba z ADHD, to jest taka osoba wysoko reaktywna, bystra. Że ma oczy dookoła głowy.
No właśnie, można powiedzieć, że tutaj jest pewien taki obraz przeciwieństw. Czyli z jednej strony jest ta tendencja do takiego wyłączania się i zamyślania, a z drugiej strony faktycznie tą reaktywność widać. Szczególnie w zakresie takich sytuacji, że siedzisz sobie z kimś w kawiarni przy stoliku, rozmawiacie sobie i nagle przy stoliku obok pada słowo typu psychodietetyka, które jest w obszarze Twoich zainteresowań. Tak? I ty bez intencji podsłuchiwania tego drugiego stolika i tak zaczniesz słuchać bardziej tamtej rozmowy, niż skupiać się na tej, która jest przy twoim stoliku.
Słuchać. No, tak
Bo
ma
tam
być.
padło słowo klucz.
Tak, i wtedy druga osoba gada do ciebie, z którą rozmawiasz, nie? I ty już nie wiesz kompletnie, co ona gada. I to jest takie głupie, tak nie lubię, bo ta osoba tak się czuje taka zaniedbana wtedy. To tak sobie myślisz, w ogóle słuchasz, nie? A wiesz, tak, Przepraszam, jak tak ktokolwiek kiedyś się poczuł, to przepraszam. Na wizji
No
tu.
tak. Z jednej strony wiesz, że tak nie powinnaś, jest ci głupio, a z drugiej strony wcale nie chcesz się odrywać od tamtej rozmowy, bo tam jest ciekawszy dla ciebie temat.
Tak.
Idąc koncepcją mózgu łowcy, no można powiedzieć, że to byli świetni łowcy, tak? No bo jak już się ta zwierzyna trafiła, no to trzeba było skupić całą koncentrację, całą energię na tym, żeby ją złapać, ale w zamian dostarczali do plemienia takie pożywienie wysoko, może nawet nie wysoko energetyczne, ale wysoko odżywcze przede wszystkim. No bo żyjąc w takiej sawannie, no to tak, no możesz tam sobie uprawiać jakieś bulwy i zboża, to będzie jedzenie wysoko energetyczne, ale pod względem odżywczym ona ci nie dostarczy całej masy witamin, mikroelementów, tłuszczy i tak dalej. To jest bardzo ubogie, takie jedzenie na podtrzymanie, można powiedzieć.
Ty, to jeszcze będzie tak, że ADHD to są paleo i oni muszą jeść tylko mięso. I
Ale
wiesz,
to jest
zboże wyrzucić.
ciekawe, bo dużo osób z ADHD bardzo dobrze czuje się na diecie paleo albo keto, tak? Bo ona uruchamia ten jakby, powiedzmy, pierwotny szlak metaboliczny.
No przecież kurde, no. Trzeba byłoby to zbadać, ale to temat rzeka pewnie. A będzie to ewoluowało na pewno, nie? Z perspektywy czasu. No. Fajnie. Bardzo ciekawy temat, a powiedz z tymi ADHD-owcami. ADHD to jest, jak się zastanawiam, bo ja ogólnie takie mam wrażenie, że teraz albo to są osoby w moim środowisku i mi się tylko tak wydaje, bo gdzieś przebywamy, albo teraz bardzo dużo osób no, ma tą diagnozę tego ADHD. I czy to jest jakaś taka moda na to, żeby sobie może trochę pozwolić na coś? Jak to, co o tym sądzisz?
Czy co ja sądzę? Nie wiem, co ja sądzę, natomiast wiem, co wiem.
A co wiesz?
Czyli wiem, że na pewno zmieniają się kryteria diagnostyczne, tak? I teraz tak, jeżeli chodzi w ogóle o diagnostykę tutaj, powiedzmy, zaburzeń psychicznych, to na terenie Europy używamy klasyfikacji diagnostycznej ICD-10. W niektórych krajach już ICD-11, które w Polsce oficjalnie według obliczenia NFZ-u ma wejść do użytku w 2026 roku. I teraz alternatywną klasyfikacją diagnostyczną, która jest używana w Stanach Zjednoczonych, jest DSM-5, który został wprowadzony w roku 1993. I teraz ciekawostka cała polega na tym, że to, co w DSM-5 od 1993 roku jest opisywane jako ADHD i jego podtypy, to pojawia się dopiero w ICD-11, która oficjalnie będzie tutaj funkcjonować, powiedzmy, od 2026 roku, ponieważ w ICD-10 nie było czegoś takiego jak ADHD. Było coś takiego jak zespół hiperkinetyczny. Ale zespół hiperkinetyczny to jest to, co aktualnie opisalibyśmy jako ADHD, o takim obrazie klinicznym z przewagą nadpobudliwości psychoruchowej z impulsywnością. To jednocześnie warunkuje to, że dziewczynka, która miała podtyp o przewadze zaburzeń koncentracji uwagi, nie przeszkadzała i nie była specjalnie hiperkinetyczna, chociaż ta hiperkinetyczność u niej była, ale w mniejszym zakresie i częściej się to objawiało w rysowaniu, obgryzaniu paznokci, obgryzaniu policzków, podejmowaniem się wielu aktywności szkolnych czy wielu aktywności pozaszkolnych. Więc to często jakby szło i się utylizowało
No.
w zupełnie inną stronę niż u chłopców. No, pewnie było też to warunkowane kulturowo. Natomiast jeżeli jeszcze chodzi o to ICD-10, to nie stawiało się tak zwanych diagnoz wstecznych. Czyli wychodząc z założenia, że ADHD jest zaburzeniem neurorozwojowym, z którym się rodzimy, tudzież jest to odmienny profil rozwoju neurologicznego, no to skoro nie możemy stwierdzić wstecznie, to nawet jeżeli ta dorosła kobieta po kilku depresjach ma te objawy, no to po pierwsze z ADHD się wyrasta, a po drugie nie możemy go stwierdzić wstecznie. I to, co się teraz wydarzyło, co ludzie nazywają modą, to jest to, że weszliśmy w okres przejścia z jednego kryterium diagnostycznego do drugiego.
Z
Czyli z
dziesiątki
jednej
na
klasyfikacji.
jedenastkę.
Tak.
Okej.
Czyli jedenastka wiedzowo-diagnostycznie zrównuje się z DSM-em piątką, które w Stanach obowiązuje od 1993
No tak,
roku.
tam jest więcej ludzi diagnozowanych w Stanach,
I
nie?
teraz, uwaga, mamy 30-letni lub, jeżeli chodzi o wiedzę diagnostyczną, pomiędzy Stanami a Europą. I to jest przepaść.
Jezus.
I twierdzenie, że mamy teraz na to rozpoznawalność ADHD, gdzie na przykład w 2022 roku według danych NFZ-u przypadków ADHD zostało stwierdzonych 1900 kilka, tak? Gdzie teoretycznie, powołując się dalej na statystyki występowania ADHD w społeczeństwie, powinniśmy mieć zdiagnozowanych pomiędzy 700 tysięcy a milionem osób w samej Polsce.
A jest zdiagnozowane ile?
Całościowo w tym momencie ci nie podam, bo po prostu nie wiem.
Okej. Okay.
Natomiast możemy z dużą pewnością zakładać, że jest to tylko jakiś mały ułamek tego, co według statystyki powinno być.
Czyli taka Jessica, która mieszka sobie w Stanach, to już jakby patrząc, taka Jessica w Stanach i Grażyna w Polsce, to Jessica w Stanach jakby jest podobna, mają ADHD, tylko ona już wiedziała wcześniej, a teraz ta Grażyna dopiero się jakby dowiaduje, bo wcześniej po prostu te, czyli Stany były jakby bardziej rozwinięte też na diagnostykę pewnie innych zaburzeń, tak? To też się z tym wiąże, czy...
Jakby może zostańmy przy ADHD, bo to jest taki temat, który mam zresearchowany dobrze.
Okej,
I wiem,
dobra,
że
ja
tak
już
było,
wiesz,
nie?
chciałam tu wszystko, nie? Dobra, tak, zostańmy przy tym ADHD, bo to też temat rzeka. A to jest bardzo ciekawe, co powiedziałaś, bardzo ciekawe. Czyli tak naprawdę nie ma mody na ADHD, tylko jest więcej diagnozy i wynika to z tego, że przechodzimy z ICD-10 na 11, jesteśmy bardziej po prostu tego świadomi. Ludzie też więcej o tym mówią, nie boją się o tym mówić, nie?
Poza tym, wiesz, no biorąc pod uwagę sytuację przeciętnej polskiej kobiety, która do diagnozy ADHD najczęściej dochodzi w wyniku kilku epizodów depresyjnych albo zaburzeń lękowych, kombo obu z nich, dysregulacji emocjonalnej albo stwierdzonej osobowości z pogranicza, czyli tak zwanego borderline, o którym też coraz częściej mówi się w kuluarach, że jest pokłosiem niezdiagnozowanego ADHD.
Czyli warto się diagnozować. Po prostu
Warto
warto
diagnozować.
wiedzieć. A tak jeszcze w sumie to czyli tak. Pamiętajcie, mody nie ma. To wymysł osób, które się nie znają. Jakieś takie marketingowo sobie obierają to, ale nie mają danych, które tak naprawdę pokazują, czemu tak jest, że jest po prostu więcej diagnozowane ADHD. I czy tak sobie myślę, czy te ADHD to... A czym tak myślisz sobie? Bo tak to mi to przyszło teraz na myśl, także sobie tak powiem, że ludzie mogą traktować ADHD jako wymówki. A wiesz, bo ja na przykład tak powiem, a no bo wiesz, bo ja mam ADHD, więc ja dlatego tego nie robię, nie? Albo wiesz, bo ja mam ADHD, dlatego tego nie posprzątam. Na tej zasadzie.
Spotykam się często z takim zdaniem wśród, powiedzmy, kolegów, koleżanek, psychologów, że na przykład opowiadają, no i przyszedł tam ktoś do mnie do gabinetu, tak, taki zadowolony, że dostał diagnozę ADHD. Ja się go pytam, ale po co ci ta łatka? Bo po co ci ta diagnoza? No właśnie, tutaj tak, ta diagnoza wiele rzeczy wyjaśnia. Ściąga z nas częściowo odpowiedzialność właśnie za takie potknięcia i pomyłki, powiedzmy, z przeszłości czy z dzieciństwa, ale też daje nam wiedzę o tym, jak z tym pracować. Tak, bo wiesz, praca nad zaburzeniem depresyjnym i lękowym, fajnie, 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 tylko dlaczego ono nawraca? I dlaczego leki nie działają? Tak, i dlaczego trzeba je zmieniać? A tu się okazuje, że jakby źródło problemu leży zupełnie gdzie indziej. I dopiero ta praca u źródła daje nam możliwość wyjścia z tego. Oczywiście ja nie przeczę, że są osoby, które pewnie używają tego jako wymówkę, bo na pewno takie osoby istnieją. Natomiast no, z tych moich doświadczeń wynika, że jednak większość osób po prostu szuka pomocy, szukają rozwiązania swoich problemów. I oni wcale nie są skłonni zrzucać swoich problemów na ADHD. Oni chcą wiedzieć, z czego to wynika, czyli na przykład, że to wynika z ADHD, a w związku z tym, że oni wiedzą, to wiedzą, z czym oni mają pracować w ogóle.
Na czym się skupić
Ich
też na przykład.
lekarz też wie, tak, jakie leczenie wtedy włączyć. I nagle się okazuje, że od diagnozy kilku miesięcy włączenia farmakoterapii właściwej, nie powiedzmy psychoedukacji albo procesu terapeutycznego, nagle się okazuje, że tak. Osobowość z pogranicza znika, albo przynajmniej jej objawy redukują się na tyle, że nie są przeszkadzające w życiu. Okazuje się, że można robić proste czynności bez frustracji i tego, że nie mogę i nie wiem, dlaczego nie mogę. Tak? Okazuje się, że te projekty długoterminowe wciąż są dla nas ciężkie, ale okazuje się, że udaje się je realizować. Lepiej albo gorzej, ale się udaje. Nie? I to bardziej o to chodzi. Naprawdę, no, na tyle osób, co gdzieś tam diagnozowałam, to może jedną podejrzewałabym o to, że szukała wymówki.
Okej, okay, a jak diagnozujesz osoby, to zawsze wychodzi to ADHD, czy że jak to tak być? Może procentowo, no może nie masz takich statystyk zrobionych, ale tak byś z głowy powiedziała.
Więc tak, nie mam procentowo, natomiast nie wszyscy wychodzą z diagnozą, albo nie wszyscy wychodzą z taką diagnozą, jakiej by się spodziewali. Dlatego, że no ja też z racji gdzieś jednak podwójnego wykształcenia, czyli i medycznego, i psychologicznego, staram się robić te diagnostyki maksymalnie zgodnie ze sztuką i medyczną, i psychologiczną.
Super,
Tak,
super.
czyli przeprowadzam pełen wywiad odnośnie zdrowia, przyszłości, wypadków, żeby tutaj móc wykluczyć wszystkie inne możliwości. I teraz tak, jeżeli ktoś przychodzi, ma zdiagnozowaną niedoczynność tarczycy, ale jej nie leczy, i ja widzę, że ta osoba jest ewidentnie gdzieś spowolniona psychoruchowo, i mam dość mocne podejrzenie, że to jednak wynika z tej niezaopiekowanej tarczycy, to taką osobę najczęściej odsyłam po jednym spotkaniu. Mówię: dobra, słuchaj, zróbmy tak, pójdziesz, podleczysz, wyrównasz, zgłosisz się za 3 miesiące i możemy kontynuować. Bo za 3 miesiące może się okazać, że nagle stwierdzisz, że jednak nie masz tych objawów, tak? Bo one się brały z niedoleczonej tarczycy.
Z niedoczynności. Człowiek był senny, nic mu się nie chciało, tak?
No to może iść też w drugą stronę, czyli nadczynności, tak? Czyli ta osoba faktycznie nagle się zrobi tutaj nadpobudliwa, rozbiegana, bardzo nerwowa, tak? Taka impulsywna. Trzeba to mieć na uwadze.
Czyli warto tarczycę badać, jak się nawet nie, bo tarczyca się często bada ludzie, jak nie mogą schudnąć, to mają niedoczynność. Ale widzisz, to taka holistyka mega ważna, co? Podejść po prostu do tego w sposób, że to zrób to, żeby tak naprawdę, no, ale to naprawdę trzeba głowy i mądrej osoby na swoim drodze, która, na swojej drodze, która tak wskaże, nie? Bo to nie każdy by tak powiedział. Tak mi się wydaje. Są ludzie różni, nie? Diagności.
No, czasami jest tak, że część objawów faktycznie się pokrywa, ale jednak niewystarczająca ilość. I jeżeli ktoś ma na przykład aktualnie taki okres, że ma aktywne ataki paniki, czyli to jego zaburzenie lękowe jest w takiej, powiedzmy, ostrej fazie, no to też nie jest najlepszy moment na diagnostykę, nie?
Pierw wyciszyć,
Bo.
pierw zająć się zaburzeniami, a potem zająć się ADHD.
Tak. Także no, jest tutaj trochę takich czynników, które trzeba przeanalizować. Czasami trafia się ktoś, kto na przykład miał okołoporodowy uraz i krwawienie dokomorowe. Tak więc trzeba się też zastanowić, czy to miało wpływ, czy to nie miało wpływu. No, jak jest taka kwestia już bardzo graniczna, czyli na przykład mamy wykazaną ciągłość objawów w toku życia, mamy spełnione te kryteria diagnostyczne. No ale właśnie, jest tutaj jakiś taki problem biologiczny, czyli że w mózgu są jakieś tam strefy demielinizacyjne na przykład, tak? Czy były te urazy? Opcjonalnie nie było objawów w dzieciństwie, były w dorosłości i mamy podejrzenie, że no, to jest pokłosie tego wypadku na przykład. No to wtedy tutaj się trzeba zastanowić, tak? Bo jeżeli nie było w dzieciństwie, no to nie mamy już ciągłości objawów.
A ja dziś słyszałam takie stwierdzenie, ale nigdy w to nie właziłam głębiej, bo fajnie byłoby to zobaczyć, że ADHD wynika z traumy. Słyszałaś o takim stwierdzeniu, takiej hipotezie?
Oczywiście jest dużo takich, powiedzmy, czynników, czyli czasami się zakłada, że ADHD jest wynikiem wcześniactwa, właśnie jakichś urazów okołoporodowych. No, na pewno możemy wtedy mówić o jakimś zespole, na przykład deficytu uwagi, czy tutaj takiej ogólnej nadpobudliwości. No, czasami pytanie brzmi, co było pierwsze, jajko czy kura. No, jakby oczywiście czasami da się to faktycznie gdzieś tam rozsupłać. To też oczywiście wymaga większej ilości godzin diagnostycznych, też pewnej samoświadomości pacjenta. Co do tych objawów, które odczuwa i jakie odczuwa. Natomiast często finalnie jest tak, że oba te zaburzenia, jeżeli tutaj jest to zaburzenie koncentracji uwagi, leczone są tymi samymi lekami. Tak? Tym bardziej, że leki pierwszego rzutu na ADHD są to leki szybko działające. Czyli tutaj nie musimy oczekiwać na efekt 2 czy 3 tygodnie, tak? Tylko bierzemy
Tak.
jeden, drugi, trzeci dzień i my to od razu wiemy.
Tak.
Może być tak, że dawka jest niewystarczająca, że on podziała tylko chwilę. Może się też oczywiście okazać, że mamy nietolerancję na lek i on powoduje u nas napady paniki, bo i takie przypadki się zdarzają. Natomiast no, wtedy możemy sobie tutaj szukać pośród leków drugiego rzutu na przykład.
Już nie będziemy wchodzić w te leki, bo też tak mnie zaciekawiło, ale dobra, to już chciałabym przejść do części a propos tego, że czy ADHD może być siłą u ludzi, u kobiet? Jaką może być tą siłą?
Na pewno pod względem kreatywności, pomysłowości. Dużym zasobem też na pewno jest taki entuzjazm i siła do rozpoczynania nowych projektów, czyli do kreowania, niekoniecznie do ich kontynuacji.
Ale pomysł jest.
No jest pomysł, tak? Nie, czyli takie osoby mogą być świetnym wdrożeniowcem, tak? Mogą być świetnym sprzedawcą. Mogą się znakomicie sprawdzić w służbach emergencyjnych, tak? Czyli tutaj policja, pogotowie, straż pożarna, wojsko, wszystkie miejsca, w których wymagane jest szybkie reagowanie i dobre zarządzanie stresem. Bo też to, co gdzieś określa się u ADHD-owców, to jest tak zwany emergencyjny typ myślenia czy zachowania. Czyli jeżeli wydarzy się mała drobnostka życia codziennego, typu rozsypany cukier, to będziemy bardziej skłonne wybuchnąć i zrobić awanturę,
Okej.
niż jak ktoś upadnie na ulicy i trzeba mu udzielić pierwszej pomocy. I
Okej.
wtedy częściej będziemy skłonne do zastanawiania się, ale dlaczego ci inni ludzie no, panikują? Przecież wiadomo, co trzeba zrobić.
No
Bo jest
tak.
ten rzut hormonów stresowych i normalnie u ludzi on gdzieś tam, powiedzmy, zalewa mózg i odcina te funkcje takie kognitywne i planowania. Natomiast u ADHD-owców często ten zalew idzie w stronę właśnie nadrobienia tych szlaków, które są zaburzone. Czyli dla nas to jest świetnie, bo możemy się skupić. Możemy się skupić, to
Ja.
się robimy spokojniejsze.
Kurde, Grażyna, tak se to słyszę i tak mówię, no przecież, mam tak też ja. Czyli
No i nie zmienia to faktu, że jest to frustrujące, tak? Bo wiesz, że nie powinnaś się tak bardzo tutaj wkurzać o ten rozsypany cukier.
tak.
Tak? Natomiast pod względem jakby wartości takiej w działaniu przy takich szybkich, niespodziewanych sytuacjach, jakby nie ma problemu.
A ADHD i psycholog?
Czemu nie? Każdy pacjent jest inny.
Jestem, prawie, jeszcze nie jestem, ale super, fajnie, czyli też może być to pomocne, może wspomagać ludzi, żeby wiedzieć, jakie ADHD niesie ze sobą zasoby, bo też ze sobą niesie zasoby. Nie tylko powoduje tą prokrastynację, czy jak to się nazywało, to drugie.
Dysfunkcja wykonawcza.
Dysfunkcja wykonawcza. Tylko, znaczy nie ma tylko te wady, ale ma też zalety, więc warto to zauważyć, że Grażyno, jesteś wyjątkowa w każdej postaci, każdą wagą, czy z ADHD, czy bez ADHD. Pamiętaj o tym, bo to jest jakaś taka, może być supermoc nawet.
Tak, i wtedy mówimy o spożytkowaniu objawu.
O.
Czyli coś, co jest określane jako objaw w kryteriach diagnostycznych, może stać się naszą tutaj siłą przetargową.
Okej.
No bo skoro dobrze zarządzam kryzysem, no to przecież są zawody, w których jest to pożądane.
Tak. Takie myśliwe zawody. Dobra, już tak na sam koniec chciałam zapytać, jak sobie radzić, jak już dostaniemy tą diagnozę. No i możemy, wiadomo, z jednej strony jest psychoterapia, jest farmakoterapia, jest też, słyszałam, coaching ADHD. Co robić, żeby siebie wspomagać? Czy są jakieś aktywności, które tu pomagają to uzyskać?
Na pewno jest trochę takich opcji. Ja z reguły, powiedzmy, w tych pierwszych 3 miesiącach po diagnozie zalecam psychoedukację własną albo prowadzoną, jak wiemy, że sami gdzieś tam nie poczytamy, nie dosłuchamy. Oczywiście zalecam też zazwyczaj jednak spróbowanie przynajmniej tej farmakologii, żeby zobaczyć, jaka będzie różnica, czy będzie, jak my się z tym będziemy czuli, czy my się z tym nie będziemy czuli. I taką właśnie tutaj 3-miesięczną obserwację i raczej pracę własną. I dopiero po tym okresie zrobienie sobie takiej ewaluacji, co się właściwie zmieniło, co się udało wypracować, co działało, co nie działało. I wtedy dopiero można się gdzieś zastanawiać nad psychoterapią. Czy ona ma u nas sens? Czy się okazało, że jakby ta wiedza o zaburzeniu plus farmakologia plus psychoedukacja dały nam na tyle zasobów, że ta psychoterapia już nie jest nam potrzebna de facto?
Okej. Okay. Czyli można bez psychoterapii w ADHD
Może.
funkcjonować?
Można, tym bardziej, że jeżeli ktoś, powiedzmy, dożył do wieku dorosłego, i tak jak jednak większość moich pacjentów ma wykształcenie wyższe, to znaczy, że te zasoby gdzieś są. To znaczy, że do tej pory on sobie wypracował metody radzenia sobie. Czyli to nie jest tak, że dostaje diagnozę i tu nagle wszystko trzeba rozwalać i dostosowywać, bo skoro do tego etapu ta osoba dotrwała, być może dużym kosztem, to jest jakby tutaj też trzeba wziąć pod uwagę. No ale jednak te metody gdzieś były. I teraz pytanie brzmi, które metody najlepiej się sprawdzały? Do których z nich warto wrócić? Tak? Które mi się mogą przydać na tym etapie życia? No bo życie też się zmienia, więc jakby metody też będą się zmieniały. Z takich tutaj jeszcze istotnych rzeczy, to na pewno gdzieś ta nauka odpoczywania. Bo niestety w ADHD to jest najczęściej tak, że jak już jest czas na odpoczynek, to pojawiają się myśli, że no mogłabym to jeszcze zrobić, bo w sumie co tak będę siedzieć, tak? Siedzieć nie będę, to za coś się wezmę. No i pytanie brzmi, czy to coś, to wciąż będzie odpoczynek, czy już nie?
A to chyba też dlatego, bo wyrzuty sumienia mogą się pojawiać. Nie, przecież siedzę, nie robię, w sumie mogłabym to zrobić. To jest takie nieangażujące i cały czas jesteśmy w myślach, że nie robię i nie odpoczywam, bo jestem cały czas w myślach, że nie zrobiłam tego, co trzeba zrobić, więc coś porobię i nie mam odpoczynku. Ale kurde, zawiłe. No.
No tak, a później nie odpoczniemy, więc nie możemy robić, no bo już nawet nie ma siły na to robienie.
Dokładnie, dokładnie tak. Tak powiedziałaś właśnie te pytania, jak zadałaś, mi tak to przypomniało się z takimi coachingowymi pytaniami właśnie, nie? Co do tej pory działało, co cię wspiera? Jakby taka może być to trochę łatwiejsza praca niż taka głęboka jak psychoterapeutyczna, ja tak to zrozumiałam akurat, nie?
Tak, no może się okazać, że nawet jak wszystko pójdzie fajnie, wszystko się poukłada, no to jednak tam zostanie jeszcze jakaś taka drzazga, która w czymś nam przeszkadza i wtedy faktycznie warto rozważyć tą psychoterapię.
A czy aktywność ruchowa w ADHD jest Znaczy, wiem, że na pewno ma duże korzyści w depresji, a że jest mega, mega, mega dobrze działająca, wspierająca. A czy w ADHD znasz jakieś takie może publikacje? Czy to.
Konkretnej publikacji ci nie przytoczę, natomiast faktycznie z takiej pracy z pacjentami czy ze swojego życia mogę powiedzieć, że jak ta aktywność jest, to ona faktycznie wiele ułatwia. Czyli raz, że pomaga gdzieś jednak spuścić te napięcia, troszeczkę poukładać gdzieś tam powiedzmy w głowie, czy ją przewentylować przez ten czas ćwiczeń. I faktycznie daje to jednak takie uczucie odprężenia często,
Też
które
chyba ta
ciężko
dopamina,
jest
nie?
jakby.
Się uaktywnia po treningu, jak jest jakaś intensywność fajna.
Tak, no inna sprawa, że samo już jakby ćwiczenie sprawia też, że coś zaczęliśmy robić tego
Tak.
dnia, jeżeli ćwiczymy rano. Opcjonalnie na koniec dnia właśnie spuścić te wszystkie stresy i napięcia z dnia i już można chillować, tak?
Tak. No fajnie, bardzo Ci dziękuję. Myślę, że wyczerpałyśmy temat i sobie na tym zakończymy. Bardzo dziękuję za Twoją gościnę, za to, że uczestniczyłaś w tym podcaście Psychorozkmin z Grażyną. Myślę, że bardzo był merytoryczny, masz ogromną wiedzę i mogłam się wiele od Ciebie nauczyć, za co bardzo dziękuję. Gościłam ADHD po mojemu, Dominikę. Świetna osoba, naprawdę. Także szacun. A możecie znaleźć na Instagramku Dominikę ADHD po mojemu, mnie jako psychotrener. No co? No, lecimy, Grażyna, z tym żyćkiem i życzymy wam co? Co życzymy ludziom?
Myślę, że dystansu i poczucia humoru.
O właśnie. Żebyście mieli dużo dystansu i poczucia humoru. Pa, pa.
Dziękuję Ci za zaproszenie.